zachodzie.
Rozmowy po zachodzie. Jacek Butlewski, dobry wieczór, a ze mną w studiu ekonomiści Paweł Bursik, ekonomista Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dobry wieczór. I przedstawiciele Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Paweł Marszałek.
Dobry wieczór.
I dr Jacek Trębecki.
Dobry wieczór.
Panowie, takie pytanie na początek, bo dzisiaj będziemy mówić trochę o oszczędzaniu, trochę o inwestowaniu. Jest pewna różnica między tymi pojęciami. Chciałbym zapytać na początek, co zrobić ze stówą? Mamy 100 zł. Czy warto taką stówkę zainwestować? Czy jest w ogóle sens?
Znaczy ja powiem w ten sposób, że jak najbardziej ze stówą można zainwestować chociażby w regularne oszczędzanie. Różne instytucje finansowe mają takie produkty w swojej ofercie, więc jak najbardziej. Można zacząć od stówy co miesiąc, później od stówy co 2 tygodnie. A jak pójdzie dobrze, no to od stówy co tydzień.
Stuwa co tydzień to już się robi 400-500 zł miesięcznie, nie każdego na to stać. A taka stuwa faktycznie to dobry pomysł, panie doktorze?
Jeżeli chodzi o kształtowanie jakichś postaw związanych z oszczędzaniem, to niewątpliwie tak, dobrze sobie taki nawyk wyrobić. Natomiast pamiętajmy o tym, że oszczędzanie choćby 100 zł tygodniowo dla wielu Polaków jest po prostu fikcją, bo łącznie to już jest miesięcznie, byłoby to 400 zł, no niewiele polskich rodzin przeciętnych stać na to, żeby móc sobie spokojnie oszczędzić 400 zł.
A jaka kwota byłaby taka idealna, żeby oszczędzać? Załóżmy, że mamy, że zarabiamy więcej niż średnia krajowa, czyli ponad 4000 zł i możemy z tego ile przeznaczyć? 1000, 1500?
No to oczywiście zależy od tego, jakie kto ma wydatki. Zasadniczo zawsze można oszczędzać nadwyżkę, czyli to, czego nie potrzebujemy na bieżąco. Jeżeli ktoś ma koszty funkcjonowania związane z opłatami rozmaitymi, stałymi, dorywczymi, losowymi wypadkami, no to właśnie trudno sobie założyć, jaka kwota byłaby dla poszczególnych gospodarstw domowych dobra. Prawdopodobnie każdy ten pułap określiłby na swój własny użytek odmiennie.
Czy państwo oszczędzacie? To pytanie do naszych słuchaczy. Czekamy na państwa pod numerem telefonu 618-654-654. Czy oszczędzacie? Czy widzicie państwo w ogóle sens oszczędzania? A panowie, widzicie sens? Co może nam dać oszczędzanie?
Przyszłość. Jakąś pewność, zabezpieczenie na przyszłość, pewną gwarancję, że przetrwamy, kiedy nadejdą te chude czasy, ale to też dodaje takiej pewności siebie nawet teraz, kiedy ma się tą świadomość, że jak coś pójdzie źle, mamy tą poduszkę, która nas zabezpieczy przed totalnym upadkiem.
Jakie teraz mamy czasy? Na jakiego rodzaju inwestycje? Czy są to czasy trudne? Czy warto inwestować w lokaty? Czy warto inwestować w złoto?
Ja myślę, że generalnie chyba teraz mamy nasze tłuste lata. Lata, w których warto jak najwięcej włożyć na to, kiedy przyjdzie naprawdę chudy czas. Zwłaszcza w Poznaniu. Jeśli mówimy o bezrobociu, tam 3-4%, to znaczy, że każdy ma pracę. Te nasze zarobki wcale aż do takich niskich nie należą. I myślę, że jeśli gromadzić, jeśli oszczędzać, no to jest najlepszy czas.
A czy warto inwestować w złotówkach, czy może w walutę obcą? Jak panowie to oceniacie?
Znaczy ja powiem w ten sposób. Najlepsze oszczędności to są oszczędności w złotówkach, w walucie, w której tak na dobrą sprawę zarabiamy. Nie ponosimy wtedy ryzyka kursowego związanego z oszczędzaniem w innej walucie, a odprowadzenie, wyprowadzenie czy zerwanie danej lokaty depozytu jest stosunkowo prostsze. Pamiętajmy, że na rynkach obecnie zagranicznych w strefie euro mamy ujemne stopy. Tak, więc tutaj ja bym zachęcał jednak do oszczędzania w polskich złotych.
Czekamy na państwa spostrzeżenia pod numerem telefonu 618-654-654. Czy państwo oszczędzacie? Teraz krótka muzyczna przerwa i wracamy po chwili.
Rozmowy po zachodzie.
Dzisiaj mówimy o oszczędzaniu, o inwestowaniu naszych pieniędzy. Proszę do nas dzwonić. My nie gryziemy. Panowie ekonomiści też nie gryzą. Zachęcamy. 618-654-654. I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Halo, słyszymy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słyszymy się. Wie pan co, słuchałam waszej audycji na temat stresu w szkole i kurczę, nie zdążyłam sobie zapisać tych czterech symptomów, jak ten stres rozpoznawać. Gdzie bym to mogła znaleźć? Czy w internecie, czy gdzieś?
Myślę, że znajdzie to pani w internecie, ale może skorzystam z okazji i zapytam panią, czy pani oszczędza, bo dzisiaj rozmawiamy o oszczędzaniu.
Oczywiście, że oszczędzam cały czas.
I jakie kwoty, jeśli możemy zapytać, czy to jest paręset złotych, czy powyżej tysiąca miesięcznie?
To zależy od tego, ile mam pieniędzy, żeby zaoszczędzić.
Mhm. To jest fajna postawa, bo dzięki temu no elastycznie tak można podejść. Tak.
A jak pani myśli, co panią skłoniło do tego, żeby zacząć oszczędzać? Czy widmo niezbyt wysokich emerytur?
Dokładnie tak.
Boi się pani tej przyszłości, tej niepewności?
Dokładnie tak. Boję się, wie pan czego? Najbardziej się boję tego, żeby nie była ciężarem dla własnych dzieci. Mhm.
To też jest fajne podejście. Myśleć o przyszłości, myśleć o takiej szerszej perspektywie, bo wiadomo, że to, co płacimy jako składki emerytalne, to prawdopodobnie do nas nie wróci.
W co pani inwestuje, jeśli mogę zapytać? Takie niedyskretne pytanie. Czy to odkładanie pieniędzy na konto? Czy
bardzo dyskretne. Nie wierzę w żadne konta, w żadne banki.
A tu bankowcy
są. Kupiłam sobie ziemię i, że tak powiem, takie rzeczy.
Aha. Ziemia i nieruchomości, tak?
Dokładnie.
A ktoś kiedyś powiedział, że kupujcie ziemię, nigdy jej nie sprzedajcie, bo to zawsze można
ale
uratować.
Ale powiem panu, ja kupuję ziemię nie jako dla siebie, ale właśnie o zabezpieczenie swoich bliskich.
Dlaczego pani wierzy akurat w ziemię? Myśli pani, że to...
Dlatego, że ziemi nigdy pan nie naprodukuje. Można pieniądze naprodukować, można, nie wiem, wszystkie dobra, ale ziemi nie. Ziemia, zauważył pan, ziemia się zmniejsza. Wszyscy budujemy, wszędzie się wszystko buduje, ale zapominamy o tym, że nawet jakby zabrakło nam jedzenia, wszystkiego, to my na tej ziemi, przynajmniej rolnej, możemy się jeszcze używić, możemy wrócić do czasu naszych rodziców.
A to już pani taki czarny scenariusz rysuje, że będziemy uprawiali tą ziemię, żeby mieć za co żyć, ale...
Dlaczego czarny? To ja jestem realistką, ale ja już mówię, może pan sprzedać, może pan wszystko zrobić, nie spali się panu, bank nie zbankrutuje.
Pani weszła od razu w taki, jakby to ładnie powiedzieć, ten system oszczędzania najwyższy, w tym inwestycja. Sensie, że nieruchomości to jest raz inwestycja i ona jest taka, którą trudno zamienić na pieniądze, ale przynajmniej nie da się to w ciągu kilku tygodni. Dobrze sprzedać, to nie jest pół roku zachodu.
Nie może pan wszystkiego, trzeba mieć, wie pan, trzeba mieć wszędzie gdzieś coś. Mhm.
No czy tak. Dywersyfikacja po prostu. Bardzo pani dziękujemy za ten głos i zachęcamy wszystkich innych słuchaczy, żeby do nas dzwonili i dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a ja bym chciał zapytać o złoto i wracam tak myślami do filmu Goldfinger, kiedy ten negatywny charakter zbierał te sztabki, pamiętacie panowie, i miał ich mnóstwo. Czy teraz różne firmy prywatne mennice biją nawet takie gramowe sztabki, ich wartość to mniej więcej 140-150 zł, to oczywiście zależy od ceny złota, czyli stosunkowo niedużo. Za 1 gram złota trzeba zapłacić 150 zł. Wiadomo, że uncja to jest 31 gramów z kawałkiem, czyli już troszkę więcej, już taka sztabka uncjowa troszkę więcej kosztuje, ale taka jednogramowa jest jak najbardziej dostępna chyba. Mhm. Czy warto taką sztabkę sobie kupić? Czy inwestycja w złoto to jest dobry pomysł?
Chyba tak. Mhm.
Złoto to zawsze jest dobry pomysł. Cały czas akurat też śledzę rozmaite koncepcje związane z jakimiś próbami reformy też systemów pieniężnych, bo uważa się, że te, które są, nie działają jakoś bardzo dobrze i sprawnie. I gdzieś cały czas pojawiają się też głosy powrocie do systemu waluty złotej, do tych dawniejszych rozwiązań, żeby ten pieniądz jednak był powiązany z czymś konkretnym, z czymś, co ma wartość samoistną, nie jest tylko de facto fikcją jakąś tam gwarantowaną przez prawo i przez państwo. Także złoto, pamiętajmy o tym, ono zawsze miało wymiar nie tylko ten oszczędnościowy, ale złoto od wieków było pieniądzem i kto wie, czy nie będzie jeszcze takiego swoistego powrotu do przeszłości, czy jednak po jakichś nowych zawirowaniach, kolejnych kryzysach, czy złoto nie stanie się znowu kiedyś jakimś pieniądzem, czy jednostki płatnicze poszczególnych krajów nie będą w jakiś sposób ze złotem powiązane. Także to jest to pytanie. No i to jest też to, co mówiła słuchaczka. No złoto, podobnie jak ziemia, to są dobra rzadkie, skończone. A w to właśnie warto inwestować. Nie w rzeczy, które można swobodnie stworzyć, które można dziś wykreować i jutro unicestwić w jakieś wydumane produkty inżynierii finansowej. Złoto, podobnie jak nieruchomości, to jest konkret. Podaż jest skończona. ograniczona, także jedyne, co możemy obserwować, to prawdopodobnie będzie wzrost wartości.
A jeśli w dodatku to jest tak, że w przeciwieństwie do nieruchomości, nieruchomości trudno wywieźć, trudno z sobą
gdzieś nosić. Tak, złoto jest zdecydowanie płynniejsze pod tym względem. Można je wywieźć, można je przetopić, można je schować. No, z ziemi z sobą nie wywieziemy, prawda? No,
jedynie akty własności można gdzieś próbować przechowywać, ale to no, jest dosyć kruche.
Dosyć łatwo wywieźć stosunkowo niewielką ilość złota, kilka uncji, czyli powiedzmy kilkadziesiąt, kilkaset gramów. To i tak jest majątek, prawda? Bo kilkadziesiąt gramów złota to są tysiące złotych. Ale jakbyśmy mieli więcej tego złota, no to już jest niebezpiecznie wędrować sobie z tym złotem.
No, to chyba myślimy o jakichś tonach złota, bo podejrzewam, że kilka kilogramów da się jednak tym samochodem, to już dzisiaj chyba nie wrócimy do czasów, że na osiołku ktoś przewoził majątek, da się przewieźć. Także poza tym złoto jest ładnie podzielne, nawet w domowych warunkach pilnikiem można wydzielić drobniejsze kawałki i każdy z nich będzie miał wartość.
A nie obawiacie się...
Tak? Ale zawsze jest ryzyko z przechowywaniem tego złota, tak? Tu mamy coś za coś, tak? Mhm. Więc to, co pani słuchaczka mówiła, że kwestia na przykład inwestycji w ziemię inaczej wygląda niż inwestycje w złoto. Więc tutaj jakby ja bym się bardziej skłaniał do inwestycji w ziemię niż w złoto, chociaż też to niesie za sobą ryzyko to, co pan przed chwilą powiedział, kwestii zbywalności, szybkiej zbywalności, tak? Kapitalizacji tego.
No, podążę, złoto jest chyba jednym z takich niewielu surowców, które da się łatwo podzielić. Kawałek można sprzedać. Nie da się tego zrobić z dziełem sztuki, z zabytkowym meblem, z aktem własności ziemi. Właściwie wiele jest. Nawet kamienie szlachetne po podziale, przecież suma dwóch podzielonych kamieni na pewno nie da nam wartość całego.
To na pewno działa na plus złoto. O dziełach sztuki za chwilę będziemy rozmawiać. Czekamy na Państwa pytania, na Państwa spostrzeżenia a propos oszczędzania, inwestowania. Czy Państwo oszczędzacie, inwestujecie? Myślicie trochę o tej przyszłości? Telefon 618-654-654. Cały czas tu jesteśmy i czekamy na Państwa pytanie. Mieliśmy złoto, a teraz wywołane do tablicy dzieła sztuki. Czy macie panowie jakieś takie swoje ulubione obrazy? I zawieszam to pytanie, ponieważ dzwoni słuchacz. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana.
Ja dzwonię w sprawie tych oszczędności. Tutaj państwo dyskutujecie, czy złoto, tak, czy ziemia.
A może coś innego?
Ja bym powiązał te dwa elementy właśnie, bo przecież można i ziemię, i złoto, prawda?
Jeśli ma się pieniądze.
No,
a czasem tak. Jest tak, że trzeba coś wybrać.
No, ale tak, generalnie jak się nie ma pieniędzy, to nie można oszczędzać, bo nie ma co oszczędzać. No,
to jest prawda, choć podejrzewam, że jeśli ktoś jest bardzo oszczędny, to wyciśnie nawet z czegoś, co wydawałoby się już nie daje żadnych szans na oszczędności.
A, to już mówimy nie o oszczędzaniu, tylko o wyciskaniu.
O ciułaniu, tak.
Tak.
Jaki pan ma sposób na oszczędzanie, na inwestowanie?
No ja właśnie powiązałem te dwie rzeczy, bo mam właśnie też i w różnych formach oszczędzam, ale między innymi i mam złoto, tak, i mam ziemię, a powiem panu więcej, bo to ciekawe jest, bo to akurat tam ktoś z państwa mówił, jak to złoto przechowywać. Mhm. Ja tu rzucę pomysł, bo to można bardzo dobrze powiązać, bo można złoto przechowywać w ziemi.
Ale jest zawsze ryzyko, że ktoś panu to wykopie, ktoś podejrzy, że pan coś tam zakopuje, ktoś się zakradnie.
Proszę
i co
pana, no, to trzeba robić rozważnie, ostrożnie, o odpowiedniej porze dnia, może nawet w nocy.
Bezksiężycowej, koniecznie bezksiężycowej.
Satelita może nagrać to wszystko.
Takich
i co wtedy?
Jest sporo. Satelita tak, to jest jakieś, wie pan, niebezpieczeństwo, gdzie jestem satelitą, ale ja już jakiś czas mam, wie pan, i się nic nie dzieje z tym.
Ale to prawda, bo kiedyś byłem świadkiem, jak w Poznaniu wykopywano złote monety, archeolodzy pracowali nad tym i faktycznie to złoto całkiem nieźle się zachowuje w ziemi.
To proszę pana, to jest naturalne środowisko, ta złota. No i no, dzisiaj wszystko w zgodzie z naturą. Hasła są takie przecież. No idźmy w tym kierunku.
Należy pamiętać, gdzie się je zakopało.
Dokładnie. Trzeba mieć plan, gdzie się je zakopało, żeby pamiętać, bądź zostawić dla potomności.
Trzeba mieć służyć, ale swojego nie zdradzę, bo to już nie byłbym...
Nie no, na pan może powiedzieć, musimy.
Nie powtórzymy tego. Jeszcze pytanie do pana. Dlaczego pan zdecydował się na inwestowanie? Czy to wynika z tego, że czegoś pan się boi a propos przyszłości, czy...
Wie pan co, no to jest taka chyba naturalna chęć posiadania coraz więcej, że tak powiem. Nie gdzieś tam w każdym, gdzieś tam taka chęć, że nie, może nie tyle obawa przed przyszłością, bo jej nikt nie zna. Ja zawsze to życie przyniosło, czy dobrego, czy złego, z pokorą jakąś przyjmowałem i myślę, że to raczej nie obawa, ale no no nawet w Biblii pan każe talary pomnażać.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Mamy kolejnego słuchacza. Dobry wieczór, słyszymy się. Halo.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja mam takie trochę przekorne pytanie. Jak zacząć oszczędzać, jak się dostaje 3000?
3000 zł na rękę pan dostaje, tak?
Tak.
No to odpowiedź. Mamy studio ekonomistów, proszę bardzo.
To czekam, w takim razie rozłączam się, ale czekam.
Do usłyszenia, pozdrawiamy. I odpowiedź na pytanie słuchacza, który z panów się podejmie. 3000 zł.
Podejrzewam, że dałoby się to zrobić. Są rodziny całe, które żyją za 1/3 tej kwoty. Z tym, że to już wymaga całkiem niezłej szkoły, sztuki, takiego trochę survivalu życiowego.
Inteligencji zakupowej.
Ale i z tej sumy da się wycisnąć oszczędności. Podejrzewam, że oszczędności to również kwestia tego, ile wydajemy i umiejętności wydawania pieniędzy.
To jeszcze weźmy w nawias to, w jakiej sytuacji jest pan, bo pan o tym nie powiedział. Jeśli pan jest singlem, no to te 3000 zł, to z tych 3000 zł będzie mógł sobie więcej wykroić na to oszczędzanie.
Lepiej wychodzą rodziny na oszczędnościach. Tak. Bycie singlem wcale nie jest jakimś sprzyjającym rozwiązaniem. Mhm. Wbrew pozorom wydatki stałe, tak zwane czy sztywne, są takie same, niezależnie od tego, ile osób jest. Jeżeli jest rodzina i można dodać drugi budżet, drugi dochód, kilka wynagrodzeń wtedy, no to raczej to jest lepsza sytuacja niż życie samemu. Wcale nie jest do końca powiedziane, że właśnie single są uprzywilejowani, jeżeli o to chodzi.
To też jest pułapka wydatków. Jeden z moich przyjaciół jest doradcą inwestycyjnym. Miał klienta, który miesięcznie zarabiał 40 tysięcy i nie miał pieniędzy. Jak zsumował wszystkie swoje wydatki, nie wiem, raty leasingowe za willę, lekcje francuskiego dla jednej córki,
ale dla drugiej.
Tak, świetny samochód. To mu na koniec miesiąca zostało 500 zł.
Ale ja myślę, że to, co pan redaktor zadał pytanie, co można zrobić ze 100 złotymi, tak, na sam początek. Myślę, że od tego, z tych 3000 miesięcznie można zacząć. To z jednej strony jest bardzo dużo dla takiej osoby, a z drugiej strony, gdyby zachować pewien reżim wydatkowy, można to zrobić.
I też chyba warto zacząć właśnie od tej mniejszej puli, obserwować to, na ile te oszczędności zjadają nam tą większą pulę tych 3000 zł i zobaczyć, być może nam zostanie więcej. Może to będzie 150 zł, może zaciśniemy bardziej pasa i będzie to 200 zł, a może jeszcze więcej, prawda?
Z drugiej strony, może nie warto od razu inwestować w jakieś szerokie plany oszczędnościowe, tylko stworzyć sobie poduszkę bezpieczeństwa. Mówi się, że to jest taka równowartość 12 miesięcznych przychodów i po prostu mieć do natychmiastowego zużycia. Doświadczenie mówi, że przeciętnie w życiu mamy dwie albo trzy takie sytuacje głębokiego kryzysu. Albo rodzinna sprawa, albo finansowa, tracimy pracę, jakąś niespodziewany wydatek, często to jest zdrowotny. No. Kłopot jest wtedy, kiedy te trzy kryzysy zmienią się na raz. Są ludzie, którzy nawet z wysokiego stanowiska potrafią wylądować na dnie. Dużo nie trzeba. Nie wiem, rozwód, zabranie części majątku, wysokie alimenty, utrata pracy i jednocześnie coś się posypie w zdrowiu. I takie drogi były. Kariera naukowca, lekarza, prawnika czy dziennikarza i nagle bruk.
Ale porównajmy to do samolotu, któremu wyłącza się jeden silnik, ma jeszcze te dwa silniki, prawda? I tymi dwoma silnikami w przypadku straty pracy są te oszczędności.
Tak, tak. I to jest ta bariera, która pozwala się odbić albo przynajmniej przetrwać.
Przez jakiś czas, bo to może być miesiąc, może być parę miesięcy bez tej pracy.
To też jest umiejętność szybkiego zwinięcia się z kosztami, umiejętności rezygnacji, to prawie natychmiastowo. Z rzeczy, które jak się okazuje wcale nie są takie potrzebne.
618-654-654. Czekamy na państwa głosy w tej sprawie. W sprawie oszczędzania, w sprawie inwestowania, czy i w co państwo inwestujecie. Teraz krótka przerwa muzyczna i usłyszymy się za kilka minut.
Rozmowy po zachodzie.
W rozmowach po zachodzie czekamy na państwa pod numerem 618-654-654 i zapraszamy do dyskusji o oszczędzaniu, o inwestowaniu. Te pojęcia są trochę różne, o tym za chwilę powiemy, ale generalnie chodzi o to, żeby lokować kapitał w coś. A teraz w coś nietypowego, bo w obrazy na przykład, w dzieła sztuki. Czy jest to dobry pomysł, panie doktorze?
To zależy oczywiście, natomiast są przykłady osób, które znakomicie potrafiły zabezpieczyć się na przyszłość, czy powiedzmy powiększyć swoje dochody dzięki inwestycjom w sztukę. Znam osobiście przykłady, gdy ktoś inwestował w początkujących, zupełnie jeszcze nieznanych malarzy, plastyków, rzeźbiarzy, z taką jakby nadzieją, czy z takim nastawieniem, że nawet jeżeli jeden z nich po kilkunastu, kilkudziesięciu latach okaże się przebojowy, okaże się strzałem w dziesiątkę, jego obrazy będą znane, wystawiane w galeriach całego świata, to stopa zwrotu z takiej inwestycji wystarczy zupełnie, żeby pokryć wszystkie te inwestycje, które przy okazji były nietrafione. Nawet jeżeli jeden z grupy tego typu artystów odniesie sukces komercyjny, no to wtedy stopa zwrotu jest znacząca. Tylko pamiętajmy, że to jest inwestycja w sztukę, czy w ogóle te tak zwane inwestycje alternatywne, no to umówmy się, to już nie jest dla zwykłych obywateli, to już nie jest dla zwykłych gospodarstw domowych, to jest już pewien element też stylu życia, bywania w pewnych sferach, czy powiedzmy dywersyfikacji majątku, który już jest. To nie jest sytuacja osoby, która oszczędza, jak mówił kolega, na to, żeby mieć bufor, gdy straci pracę, czy gdy zachoruje. To jest już jakby zupełnie inna półka i zupełnie inne bodźce, przed którymi tego typu osoby stoją.
To też jest kłopot z przechowywaniem, bo to jednak taki jeśli to jest drogi obraz, szybko może paść łupem złodziei. No i jeszcze większy ze sprzedażą, zwłaszcza jeśli pilnie potrzebujemy pieniędzy.
Jeśli mamy dużo obrazów, to ściany się kończą.
W warunkach polskich jeszcze jest jeden problem, który jest dość powszechnie wskazywany jako jakaś bariera rozwoju tego akurat segmentu inwestowania. No mianowicie są problemy z wyceną. Są problemy z wyceną tego typu dzieł, obrazów, czy jakichś innych dzieł sztuki. Ten rynek jest dość płytki relatywnie w Polsce i ocena często jeździ na pstrym koniu, łaska krytyków, coś jest popularne, coś jest odsądzane od czci, bo jest zbyt nowoczesne albo właśnie zbyt konserwatywne.
Jest z nami słuchacz, pan Marcin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panom. Ja mam takie zdanie, że taką rzeczą, która jak świat istnieje, ta gospodarka, to jest dolar. Stany Zjednoczone istnieją ponad 300 lat, zawsze ten dolar był, jest i będzie. Przypomnijcie sobie panowie, jak na przykład upadła gospodarka komunistyczna, ci Rosjanie, którzy tak mnie nienawidzili, tych Amerykanów. Oni w latach 90. tylko mówi duliary, jakiekolwiek rozliczenie. Wiadomo, że system się zmienia, ale ten dolar zawsze jest.
Ale troszkę spadł. Dobranoc.
Mhm. Spada, to są tylko notowania giełdowe, to jedni mają stracić, ale on zawsze jest, panowie.
Ale czy pana zdaniem warto inwestować w walutę, kupować te dolary po prostu?
W dolary na pewno, bo marka była, nie ma. Euro jest, kiedyś też go nie będzie, a dolar będzie zawsze.
Jest pan pewien?
A ile lat mają Stany Zjednoczone, panowie?
Trzymam pana za słowo. Dziękuję.
Kłaniam się, dobranoc.
Do usłyszenia. I ciekawostka taka, że
Polacy bardziej wierzą w dolary niż sami Amerykanie.
No właśnie. No,
ale to chyba na tym polega potęga dolara, na powszechnej wierze w potęgę dolara. Ale
to już siła nabywcza dolara spada, to nie jest już taki dobry pomysł i to ona spada od kilkudziesięciu lat co najmniej. Gdyby obserwować to wszystkie te wydarzenia historyczne, to wartość dolara spada faktycznie bardzo mocno. Natomiast prawda, za nim stoi jednak ciągle najpotężniejsza gospodarka świata.
I najsilniejsza armia świata.
I najsilniejsza armia świata, no to akurat właśnie, czy to dobrze, bo jeżeli tylko na armii gospodarka amerykańska czy Stany miały swoją reputację budować, to dla stosunków biznesowych nigdy nie jest dobra wiadomość. Natomiast my tu mamy sentyment do dolara faktycznie w naszej części Europy. On nam się kojarzy zawsze z czymś pewnym, z czymś solidnym. No nie jest to bez podstaw, bo rzeczywiście no, euro miało być czymś, co dolara jakoś tam zdetronizuje, czy powiedzmy zastąpi go w sercach obywateli, a wcale tak nie jest. Udział euro jako waluty rozliczeniowej czy jakiejkolwiek innej rośnie, natomiast nie jest to wcale tak mocna, że tak powiem, marka czy firma, jakby się mogło to wydawać.
Słuchaj, mamy jedną rzecz. Chciałbym zauważyć, że Rosja coraz więcej kontraktów od paru lat podpisuje nie w dolarze, ale w euro.
Tak, no, teraz będzie coraz więcej też kontraktów denominowanych w walucie chińskiej, także
zgadza się.
Układ sił gospodarczych się zmienia nieustannie.
To może warto zainwestować w chińską walutę.
Tylko z naszego punktu widzenia po co? My nie posługujemy się tą walutą, my jej nie potrzebujemy. Jeśli ktoś by chciał, nie wiem, miałby taki pakiet oszczędności, że chciałby je sobie podzielić i zdywersyfikować, to pewnie to nie byłby zły pomysł. Natomiast inwestować wyłącznie w walutę chińską, czy w tego typu egzotyczne rzeczy, no to jest dość wątpliwe.
Nasz słuchacz zasugerował, żeby inwestować w dolary, ale jak panowie sobie to wyobrażacie? Czy kupować po 100 dolarów miesięcznie i pakować je do skarpety, czy założyć sobie konto walutowe, bo taka możliwość też istnieje, prawda?
Znaczy konta walutowe, jeżeli chodzi o, mówię tutaj o dolarze, konkretnie do tego wykładu słuchacza, to jest bardzo niski zwrot z tej inwestycji.
0% właściwie.
Prawie 0%, mhm. Tak, więc tu myślę, że wchodzi słuchaczowi, głównie chodziło, że kupuje dolary i trzyma
po prostu je ma.
Tak jest. Wątek przerobiony już w popkulturze bardzo mocno, że gdzieś tam zawsze są te w słoiku jakimś, dokładnie, czy w jakimś, prawda, posążku schowane dolary, czy które można wziąć z sobą.
Co
problemu.
Ciekawe, te dolary właściwie troszkę się zmieniają graficznie, monety też troszkę graficznie się zmieniają, ale generalnie jeśli wyjmiemy takiego dolara sprzed 100 lat, to też można nim zapłacić, tak, równie dobrze.
Powiem więcej, gdybyśmy wyciągnęli jakiegoś dolara konfederackiego, no, to byłby wart kilkaset, znaczy, a może kilka tysięcy.
To już
znaczy, nie do końca pan zapłaci tym dolarem, bo jeżeli będzie chciał go pan wymienić, to nie każdy kantor, znaczy kantor tego nie przyjmie, jak również banki tego nie przyjmą. Należy się wtedy skierować do Narodowego Banku Polskiego. On wtedy wymieni na aktualny dolar.
Jest z nami pan, jest z nami słuchacz, pan Rafał. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór, kłaniam się.
Witam.
No więc ja bym chciał króciutko, szybko ten. No wydaje mi się, że to też trzeba spojrzeć inaczej, no zależy jakie kto ma dochody, no bo jeżeli ktoś ma dochodu, no powiedzmy, nic nie mówicie o na przykład o ludziach, no biednych, ubogich, emerytach, rencistach, no którzy mają naprawdę, nie, jedni całe życie przepracowali i mają 800, 900 złotych dochodu czy 1000 na rękę, to są pieniądze naprawdę niskie i co ci ludzie mogą na przykład oszczędzić. Ale też druga sprawa, ci, którzy dużo mają, no mi kiedyś, nie wiem co panowie na to, bankowcy, powiedzieli, mi kiedyś taka dziewczyna w banku, no powiedzmy, powiedziała, no znajoma, żeśmy kiedyś rozmawiali, nie wiem, no jak masz małe dochody, czy masz duże, to powiedzmy, jak masz małe dochody, żebyś tego nie odczuł, a coś sobie odłożył, to odkładaj złotówkę dziennie. I przez rok to jest 365 zł. Co panowie na to? I potem płaci na jakąś lokatę terminową. Ja wiem, że to jest śmieszne dla ludzi, którzy zarabiają po, tam, nie wiem, po 20-30 tysięcy, ale co panowie na to? Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, dziękujemy bardzo.
Z tym, że jeśli ktoś już jest na emeryturze, to w zasadzie to powinien być ten czas, w którym on konsumuje oszczędności całego życia, bardziej niż żeby mógł coś jeszcze zaoszczędzić.
Ale ta złotówka dziennie, dobry pomysł?
Lepiej byłoby złotówkę co godzinę niż złotówkę dziennie, bo to
ale
jednak
to się robi 24 zł na dzień.
Pomysł jest dobry, natomiast ja z kolei o takiej strategii słyszałem, gdy ktoś końcówki jakichś zakupów, gdy rozmieniał jakiś pieniądz, czy powiedzmy dostał jakąś resztę w bilonie, no to wtedy po prostu to gdzieś sobie odkładał tą końcówkę, którą i w danym momencie on jakby tego nie czuł, czy powiedzmy miał poczucie, że wydaje całą konkretną sumę pieniężną, na przykład wydaje banknot 200-złotowy czy 50-złotowy, no i się później okazało, że tych jakichś właśnie zaoszczędzonych reszt po miesiącu było bardzo dużo i raz, że ona, ta osoba była zdziwiona, a dwa, że okazało się, że to sobie tak spokojnie bez niej radził.
Tak. Są nawet takie formy płatności kartą, gdzie bank automatycznie odciąga tak zwaną resztę.
Tak jest.
I to mogą być całkiem sensowne pieniądze, budzące zresztą zdziwienie, bo bezbolesne pieniądze.
Natomiast to, co mówił słuchacz, oczywiście, myśmy od tego już zaczęli, że oczywiście, jeżeli ktoś ma 1000 złotych, no to dla niego to jest walka o przeżycie. Jeżeli potrafi zaoszczędzić choćby 10 zł, to jest po prostu bohaterem. No i tak na to trzeba patrzeć. Natomiast oczywiście możliwości inwestowania wzrastają wraz z dochodem, wzrastają skokowo, bo od pewnego pułapu, to pojawiają się strategie i kierunki inwestowania, które dla zwykłego zjadacza chleba są absolutnie niedostępne.
Słuchacz zauważył też, że on by przez ten rok chciał uzbierać te 365 zł. Rozumiem, że nie warto po złotówce wpłacać na konto oszczędnościowe czy na jakiś program. Zresztą programy inwestycyjne zaczynają się od 100 zł w większości przypadków. Ale jeśli już ma te 365 zł po tym roku ciułania tych złotówek, to co z tym zrobić? Czy w ogóle na coś włożyć, czy nie? Czy kupić sobie dwie sztabki złota?
No to już kto zależy, jakie kto ma nastawienie, jaką ma skłonność do ryzyka. Są cały czas osoby konserwatywne, które uważają, że w ogóle wszyscy pośrednicy finansowi kłamią i w ogóle nie ma co się z nimi zadawać i po prostu trzymają te pieniądze w domu. Są tacy, którzy preferują wyłącznie banki, a wszystkie fundusze, czy nie daj Boże giełda, to jest dla nich dzieło szatana niemalże i w ogóle nie ma co temu ufać. Są tacy, którzy nie mają żadnych barier, inwestują w fundusze inwestycyjne, w skomplikowane jakieś produkty finansowe, w akcje i też się z tym świetnie czują. Są tacy, którzy, jak to słuchaczka, uważają, że jedyny konkret to jest na przykład ziemia. Mamy w ekonomii koncepcję właśnie skłonności do ryzyka i ona jest tutaj, wydaje mi się,
ale
ważna.
Ale to musisz przyznać, że nawet jeśli mamy te 300 zł i je zainwestujemy w kilkusetkrotne przebicie, mamy tak olbrzymie szczęście, to i tak nie da to nam jakichś sum, które mogą zbijać z nóg.
A takie zyski rzadko się trafiają, prawda?
Przeważnie to się nie trafiają.
Tego już nie ma.
Tak.
to już kiedyś było i o tym powinniśmy zapomnieć i jakby odciąć tą historię.
Przy okazji niestabilnej gospodarki.
Tym bardziej, że kiedyś zyski typu dwucyfrowego to było, już to było i to już myślę, że przy...
Czasem są przypadki, tak, ale to są wypadki absolutnie losowe, jakieś takie aberracje, gdy mamy jakąś gorączkę spekulacyjną, tak jak to mieliśmy
to
w Holandii na przykład.
Ale to jest rzędu
kilkudziesięciu procent. Tak, i ktoś
ale to jest tylko jeden
wejść.
Moment, gdy ktoś jakby nie wyczuje wtedy momentu, czy nie zna rynku po prostu, bo to jest ten problem, że może państwo pamiętacie, jak to była ta sytuacja z prywatyzacją Banku Śląskiego w latach 90., gdy tam było bodajże 13-krotne przebicie na akcjach, tak, i nawet różne też teorie się z tym wiązały, dlaczego tak, a inaczej. Przez moment wszyscy uwierzyli, że giełda to jest takie Eldorado i każda prywatyzacja tak
będzie wyglądać. Mówiono nawet, że została po to przeprowadzona, żeby zachęcić ludzi do inwestowania na giełdzie. Rzeczywiście wtedy się rozpoczął ruch na pakiecie.
Tak, mnóstwo rachunków pojawiło, później wiele z nich już było martwych, bo ludzie już nie inwestowali, gdy widzieli, że kolejne emisje akcji, kolejne oferty już nie wiążą się z takim Eldorado.
618-654-654. Czekamy na państwa jeszcze przez 10 minut. Czekamy na sugestie, na pytania odnośnie inwestycji. Ja mam troszkę statystyk mniej więcej, no, które pokazują, że chyba za bardzo nie inwestujemy my jako Polacy, tylko pi razy oko 1,5 miliona rachunków maklerskich na polskiej giełdzie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, ilu jest dorosłych Polaków, ilu mogłoby inwestować, no to jest to trochę mało. 60% Polaków, to też mniej więcej, to się trochę zmienia, nie ma żadnych oszczędności. 60% Polaków nie ma żadnych oszczędności. 13% Polaków ma środki na czas emerytury. Inne niż emerytura, prawda? Czyli tak zwany trzeci filar. A w ten trzeci filar można włożyć wszystko, obrazy i jakieś oszczędności. 59% Polaków twierdzi, że nie stać ich na oszczędności. Te statystyki są przerażające.
Tak, ale te dwie ostatnie, to, że nie stać kogoś na oszczędności, myślę, że to jest mocno naciągane. Każdego stać, to tylko kwestia, jakie to będą oszczędności. No i dramatycznie widzę tą sytuację, w której ludzie nie zabezpieczają się na starość. To wskazują siebie na starość pariasów, wykluczonych. To będzie olbrzymi problem społeczny wkrótce.
Wróćmy do tego trzeciego filaru. Co może być trzecim filarem? Prawie wszystko.
Prawie wszystko. Tutaj właśnie też te statystyki, one oczywiście są porażające, natomiast też ludzie mają taką skłonność, że często nie postrzegają jako oszczędności swojego majątku trwałego, że jednak może mają mieszkanie, może jednak mają jakiś dom. Często te oszczędności postrzega się faktycznie jako konkretną pulę pieniędzy na jakimś rachunku. Natomiast co może być trzecim filarem? No właśnie, wszystko, cokolwiek zdążymy zgromadzić i co...
Co jest trwałe.
Co jest trwałe i co nam po prostu zagwarantuje jakąś minimalną chociaż stopę zwrotu, albo przynajmniej tyle, że nie stracimy.
Jest z nami kolejny słuchacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Witamy, słuchamy pana.
Dzwonię jako przedstawiciel młodego pokolenia i chciałbym tutaj powiedzieć, że według mnie najlepszą inwestycją jest inwestycja w samego siebie. Akurat w moim przypadku mam 30 lat i jak dla mnie to najlepszą inwestycją są szkolenia i edukacja, która pozwoli zarabiać w przyszłości większe pieniądze, dzięki którym będę w stanie odłożyć w przyszłości na chociażby na emeryturę, która dla mnie akurat nie jest gwarantowana.
Ile pan inwestuje w siebie w skali miesiąca?
W skali miesiąca? Bym bardziej powiedział, że w skali roku, zresztą może inaczej jestem, moje zatrudnienie jest akurat trochę specyficzne, ponieważ jestem naukowcem i
cały czas inwestycja w siebie,
permanentna.
Tak, to tutaj mamy, są pewne instrumenty państwowe, które wspomagają tę inwestycję, więc mój przypadek akurat nie jest takim, który można przełożyć na większość młodych ludzi, aczkolwiek myślę, że szkolenie w ciągu roku opiewające na około 1000-2000 zł to nie jest na tyle wygórowana kwota przy zarobkach poniżej średniej, którą kwota, której w tym momencie nie można ponieść.
Kiedy by pan chciał zacząć czerpać zyski z tej inwestycji? W jakiej perspektywie czasowej?
W okolicy 10-15 lat.
To długa perspektywa. Nie wszyscy są tak cierpliwi, prawda?
Ale z drugiej strony...
Tylko, że w moim przypadku akurat jest ta różnica, że w ciągu roku, dwóch pojawi się dziecko i w tym momencie większość z tej inwestycji będzie inwestowana właśnie w rodzinę. Dopiero w dłuższej perspektywie parunastu lat jestem w stanie z tej inwestycji w samego siebie czerpać pewien taki zwrot kapitału, który pozwoli mi na odkładanie pieniędzy.
No, powiedzmy, za rok zacznie się największa inwestycja pana życia. Średnio dziecko do 22 roku, że to jest ćwierć miliona złotych.
Mówi się...
I to takie podstawowe wydatki.
Stopa zwrotu bardzo wysoka.
Mówi się, że dziecko to najlepsza inwestycja. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy takiej inwestycji, bo to jest chyba coś, co należałoby pochwalić, prawda? Inwestowanie w samego siebie, w edukację, w naukę języków obcych.
To też w unikalne umiejętności, które będzie można dyskontować bardzo długo. Mam przyjaciela, który zainwestował w prawo jazdy kategorii C. Przydało mu się może z dwa razy dotychczas, jakieś meble przewiózł ciężarówką, za którą nie musiał płacić, ale jeśli coś pójdzie nie tak, takie papiery zawsze się przydadzą, kierowcy zawsze będą potrzebni. Nie wiem, licencja pilota śmigłowcowego, instruktora nurkowego. Inna sprawa, że to musi być dość unikalna jednak rzecz, bo certyfikat, który ma 50% ludzi na rynku, nie jest żadną wartością.
Podobnie jak wybór studiów, to nie jest sztuka iść na studia, które wybierają wszyscy masowo, tylko wybrać jakiś kierunek, który kończy w kraju kilkadziesiąt albo kilkaset osób i wtedy jest się, nie wiem, na przykład unikalny jakiś, nie wiem, język, którym bardzo rzadko się ludzie posługują, wtedy zostanie tłumaczem, czy tego typu możliwości, to otwierają bardzo szerokie, tylko właśnie nie można iść na masowość.
Ja właśnie chciałem to, co pan poruszył przed chwilą, inwestycja w języki. Tak, szukanie inwestycji w języki, które są wręcz niepopularne, bądź ich nie można znaleźć na rynku polskim, tłumaczy przysięgłych. To jest bardzo fajna inwestycja i która się zwraca naprawdę z nawiązką.
Na przykład?
Na przykład mongolski. Ciężko.
O.
Tak, bądź jakieś gwary azjatyckie. Tego naprawdę jest tutaj ciężko.
Tylko ile my mamy kontaktu z Mongolią?
No, to jest kwestia poszukania niszy.
Na tym polega wartość. Tak, jeśli bardzo mało ludzi może uczyć w tym języku, no to unikalność, unikatowość tej umiejętności czyni ją wartościową. Kwestia jeszcze, czy potrafimy to sprzedać, znaleźć firmy, które inwestują na tamtym rynku.
Też nasi studenci, którzy kończą studia, przychodzą i później mówią, że wszystko fajnie, że dużo się nauczyli, ale od pewnego momentu się po prostu zaczyna popyt na tak zwane umiejętności twarde. Nie jakieś takie, które można stosunkowo łatwo, szybko nabyć na jakimś szkoleniu, jednym, drugim, czy czasem wystarczą naturalne predyspozycje, ale od pewnego momentu jest już potrzebny po prostu konkret.
Mhm. Tutaj nasz słuchacz wspominał o tym cudownym momencie w życiu każdego ojca, jakim jest pojawienie się dziecka. Ja słyszałem taką też tezę, że dziecko to jest świetna inwestycja. Co panowie o tym myślicie?
Powiedziałbym, lepiej nie liczyć na to, że się zwróci. To jest to jakby takie myślenie bardzo realne, bo też dziecko nie powinno żyć w takim poczuciu, że kiedyś rodzice zwrócą się do niego.
I przedstawią mu listę wydatków, które ponieśli od jego 6 miesiąca do 30. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta polityka społeczna czy zabezpieczenie społeczne to jest relatywnie niedawny wynalazek. To jest wiązane z Bismarckiem, to jest XIX wiek. Wcześniej jednak podstawowym nie było emerytur, nie było rent, były rodziny, które musiały się jakoś razem utrzymywać.
No, ale zmienia się też specyfika stylu życia. Kiedyś ten dziadek żył w rodzinie, wiadomo, było taki moralny nakaz opiekowania się starszymi. Ktoś, kto łamał ten nakaz, mógł zostać ze wspólnoty wręcz wypędzony, wyklęty. Dzisiaj dziadka się daje do domu spokojnej starości i jakby trochę...
Albo z drugiej strony on jest jeszcze cały czas na chodzie, mówiąc kolokwialnie, i chce jeszcze użyć życia. I też właśnie to jest...
A, też to w drugą stronę.
Dziadek jest bardzo bogaty, który już zainwestował, więc rodzina może jakby czerpać korzyści.
Tak, ma dużą emeryturę i oszczędności.
Czy moglibyście panowie wskazać na koniec naszej rozmowy taką najdziwniejszą rzecz, w którą można zainwestować? Ja bym powiedział, powiedzmy, obrazy. A panowie, a doktorzy?
Co? Ja powiem szczerze, że od paru lat obserwuję rynek wódek, alkoholi luksusowych. Mówię tu o whisky, a szczególnie o winach, tak? Azjaci bardzo chętnie inwestują w tego typu...
W ich przypadku picie skończyłoby się pewnie niedobrze, więc może i dobrze, że to oszczędzają.
Ale faktycznie ludzie kupują baryłki, butelki, jak to
limitowane, wygląda? Limitowane sztuki, wręcz małe ilości z danego rocznika, danego szczepu i przechowują to. I na tym naprawdę obserwuję, że można... dobrą inwestycję mieć.
Ale z drugiej strony jest to ryzykowne, no bo butelka może się łatwo stłuc, no i co wtedy?
To tak samo jak z zakopanym złotem w polu, którego można nie znaleźć, albo ktoś inny odkopał.
Obrazem, który może spłonąć w pożarze kamienicy.
Albo okaże się falsyfikatem.
Dolarami, które można zgubić, nie? Albo wyprać przez pomyłkę.
Państwo może upaść i dolar już nie ma znaczenia, czego nie życzymy Stanom Zjednoczonym oczywiście. Panowie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom za tą bardzo owocną dyskusję o inwestowaniu i o oszczędzaniu w różne rozmaite dobra. Pan Paweł Bursik, ekonomista Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, dr Paweł Marszałek z Uniwersytetu Ekonomicznego i dr Jacek Trębecki, także z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Dobranoc.
Z naszymi gośćmi. Kłaniam się, Jacek Butlewski. Do usłyszenia.
Rozmowy po zachodzie.